Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Grzegorz Lipiec, Ruch Miejski Zielona Góra jest naszym gościem. Witam serdecznie, Grzegorz.
Dzień dobry.
Grzegorz, lider w okręgu numer 2. Dodam w moim okręgu. Także dobrze, że jesteś, bo będę mógł się dowiedzieć czegoś od człowieka, który coś proponuje dla ludzi mieszkających właśnie w tej części miasta. Przypomnijmy, osiedle między innymi Piastowskie, ulica, osiedle...
Osiedle Piastowskie, Słoneczne, część Użyckiego, Waszczyka.
Zabrakło mi Słonecznego, Waszczyka i tak dalej, bo tych ulic tam mnóstwo wchodzi, moglibyśmy wymieniać. No i co tam w tym okręgu?
No w tym okręgu jest, myślę, dużo do zrobienia. Jest też już sporo zrobione. My jako Ruch Miejski stawiamy przede wszystkim na dialog z ludźmi, na konsultacje. I nasza kampania teraz obecna to są właśnie konsultacje, wyjście do mieszkańców i posłuchanie ich potrzeb, czego potrzebują jeszcze na tych osiedlach. Zresztą takie spotkania, różne ankiety realizujemy już od kilku lat, tak dosyć mocno i stanowczo, dynamicznie robimy to od roku. Dla mnie osiedle Piastowskie, a w sumie dlatego też zdecydowałem się na start w tych wyborach samorządowych, to jest Las Piastowski. To znaczy, to nie tylko chodzi o osiedle Piastowskie, również o inne osiedla, a także o całe miasto Zieloną Górę.
Na temat wzgórz piastowskich powiedziane zostało bardzo wiele w ostatnim czasie. Póki co mamy wszystko mówione w zamyśle, w teorii. Wiele osób przedstawia swój punkt widzenia na temat tego, jak powinny wyglądać wzgórza piastowskie, park piastowski, czy dalej Las Piastowski. Oczywiście można byłoby powiedzieć, że są rzeczy, co do których pewnie wszyscy się zgadzają, bez względu na to, kto skąd kandyduje. Wszyscy mówią, trzeba będzie w końcu zrobić coś z amfiteatrem. Bo wiadomym jest, że amfiteatr wygląda jak wygląda, no ta widownia w amfiteatrze już dawno swoje lata świetności ma za sobą. Amfiteatr ma potencjał, co pokazują imprezy, które są tam organizowane, więc w którymś momencie po prostu miasto będzie musiało wyasygnować środki na to, aby to miejsce doprowadzić do stanu używalności i to mówią wszyscy, bezwzględnie.
Tak, zgadza się. Oczywiście my się także podpisujemy pod tym, żeby amfiteatr przywrócić świetności. Mówimy o tym zresztą jako Ruch Miejski już od kilku ładnych lat, więc może te wybory to jest ten czas, że wszyscy, którzy składają te obietnice, zespół wespół, zrealizują to, dlatego że jest to nasza wizytówka miasta. I
to pytanie jeszcze, jak ostatecznie miałby wyglądać amfiteatr, bo tutaj też jest dużo różnych koncepcji. Jedni mówią, że powinien być zadaszony, inni mówią, że jeśli będzie zadaszony, to nie będzie amfiteatrem, więc będzie tylko miejscem koncertowym, tak? I tak dalej, i tak dalej.
My proponujemy konkurs, po prostu konkurs, w którym biorą udział niezależni specjaliści, architekci i w drodze konkursu, aby wybrać projekt. Co do Lasu Piastowskiego, to proponujemy, aby tam nie przeprowadzać jakiejś dużej rewitalizacji. Tak jak już kilka razy wspominałem, remont lasu wydaje mi się trochę absurdalny. Las sam w sobie jest potęgą, mocą i miejscem, gdzie można naprawdę...
Nikt nigdy nie mówił o tym, że trzeba las remontować, więc też spokojnie do tego podejdźmy, bo jeśli mówimy, musimy poprawić ścieżki, to nie chodzi o to, żeby pewnie wjechać spychaczem i zrobić nowe, szerokie i wyasfaltowane, tylko raczej o to, żeby doprowadzić te, które są do stanu używalności. Tak, jeśli mówimy ławki porządne w parku, no to niech staną w końcu te porządne parki, porządne kosze na śmieci, a też nie chodzi o to, żeby nie wiadomo, jakie cuda tam się pojawiały. Oczywiście od wielu lat mówi się o tym i to też mówi mnóstwo osób, że trzeba coś zrobić z Górką Tatrzańską. Byli tacy, którzy postulowali, żeby tam było wielkie centrum sportów zimowych, ba, kiedyś nawet był pomysł, żeby zadaszyć w ogóle Tatrzańską. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale takie pomysły były. Teraz mówi się o tym, aby zrobić z tego stok całoroczny. To jeszcze jakiś czas temu podobał ci się ten pomysł, potem ci przeszło, wolałbyś, żeby tylko Tatrzańska była jako Tatrzańska do użytku zimą pod warunkiem, że jest śnieg.
To znaczy tak, rzeczywiście jako narciarz gdzieś tam w dzieciństwie też miałem taką wizję, żeby Tatrzańska była stokiem całorocznym. Natomiast z latami po prostu przy racjonalnym myśleniu wydaje mi się, że jest to jednak wyrzucenie pieniędzy w błoto, dlatego że ja byłem na Malcie i to kilka razy poznańskiej i tam ten stok w lecie stoi pusty po prostu. Jest oczywiście obsługiwany przez No przez miasto.
No jest gotowy do użytku, jest natomiast do użytku, nie zawsze znajdują się chętni do tego, żeby pojeździć. Ale to jest jakby naturalna sprawa, tak? Bo to można byłoby powiedzieć, że byłem w Poznaniu i widziałem, że nikt nie jeździ na rowerze miejskim na przykład, bo na wszystkich stacjach w ciągu dnia są wszystkie rowery, tak? No to będzie to lekki absurd, tak? Bo nikt nie zmusza nikogo, żeby ktoś szedł latem jeździć na Tatrzańską.
Oczywiście, tylko potrzebę, że w planach miejskich Tatrzańska z tym użytkowaniem całorocznym jest po prostu górką odgrodzoną. W tym momencie zabieramy mieszkańcom różne trakty. No jest po prostu ogrodzona, jest biletowanym obiektem, a tam na dole, na dole Tatrzańskiej po prostu prowadzą wiele dróżek leśnych, na przykład do skansenów Ochli, do Ochli. Ludzie by musieli nadrabiać innymi trasami po prostu. Na przykład przejście. Ja uważam, że Górka Tatrzańska powinna funkcjonować w zimie przede wszystkim. Mamy kolejne zimy, to już jest od dwóch dekad i nie stawiać tam na przykład wyciągu. Zawsze na to nie ma czasu, albo ktoś chce postawić tam wyciąg.
Zazwyczaj nie ma śniegu.
Zazwyczaj nie ma śniegu. No właśnie, ja przyznam, że znam wzgórza i Las Piastowski bardzo dobrze i są o wiele bardziej ciekawsze górki do jazdy na nartach, również biegowych, niż Górka Tatrzańska, dlatego bym to pozostawił naturalnemu biegowi. Powstają teraz drogi S3 i tak naprawdę dojazd w góry w tej chwili, ja ostatnio dojechałem w 2 godziny, jeżeli S3 będzie ukończona, to wszystkich miłośników sportów zimowych po prostu...
Ale wszyscy to robią, tak? Tak, no, na dobrą sprawę, jeśli ktoś
będziemy
chce
mogli tam dojechać w godzinę.
Jedzie w góry. Tylko pytanie, dla kogo miałaby być ta Tatrzańska? Bo gdyby to był stok, to przecież wiadomo, że wytrawny narciarz nie przyjeździ i nie jeździć na Tatrzańskiej, bo to się mija z celem, tak? Ta górka jest po prostu za krótka. Gdyby jednak był to stok dla dzieciaków, co zresztą widać, jak wystarczyło w ubiegłym roku przez moment było trochę śniegu, wystarczyło wejść na Tatrzańską i zobaczyć, ile tam osób nagle pojawiło się na ślizgaczach, na nartach, na sankach, na deskach snowboardowych. Robił się miszmasz tam oczywiście. Kiedyś dawno temu, jak wyciąg działał systematycznie, nie można było na sankach tam jeździć, było obok tor saneczkowe. Goniono dzieciaki z sankami. No teraz wykorzystują to ludzie, czyli to miejsce ma potencjał, jeśli chodzi o taką zabawę na śniegu zimą. Pytanie, jak to miałoby być ostatecznie zrobione?
Oczywiście, no właśnie w stanie stoku całorocznego blokuje na przykład jazdę na sankach, a w zimie, kiedy ja tam bywam...
No dlatego miał być tor saneczkowy.
W zimie, kiedy ja tam bywam, dużo ludzi tam jeździ na sankach. Ja naprawdę uważam, że Las Piastowski nie powinien być odgrodzony żadnymi płotami. Powinien być dla ludzi. W Lesie Piastowskim można naprawdę prowadzić dużo rekreacyjnych spraw, tak jak jazda na nartach biegowych, narty, sanki, rowery, Nordic Walking.
Tak naprawdę to wszystko się tam dzieje, tylko na razie dzieje się, powiedziałbym, w średnio cywilizowanych warunkach.
No nie zgadzam się. Co to znaczy średnio cywilizowane warunki, jeśli chodzi o Las Piastowski, jeśli chodzi o uprawianie spacerów, jazdy na rowerze?
Ja już wytłumaczę, tak, żeby nie było. Ja nie mówię, że ma tam wkroczyć cywilizacja i wieżowce mają tam zostać pobudowane, czy jakieś inne cuda na kiju, ale jestem tam. Jak nie raz dziennie, to przynajmniej 2 razy dziennie chodzę po wzgórzach i widzę czasami osoby starsze, spacerujące, czysto rekreacyjnie, tak? Wyszli pooddychać świeżym powietrzem. No więc jeśli ma być to cywilizowane, to wyobrażam sobie, że oni idą i mają ławkę, na której usiądą, tak?
No,
jeśli chcą usiąść na polanie, to niekoniecznie muszą brać ze sobą kocyk, tylko niech tam powstanie jakaś infrastruktura, niech będą jakieś trwałe, fajne leżaki, tak?
Cały czas mówimy o infrastrukturze miękkiej.
O tym mi chodzi, że to są cywilizowane warunki. Idę, napiłem się napoju jakiegokolwiek, to chcę mieć śmietnik, żebym miał gdzie to wyrzucić.
No tak? Zgadza się z tym, jest problem w tej chwili i na pewno takie rzeczy trzeba wprowadzić, infrastrukturę miejską, ale nie mocno ingerującą w las, tak jak wieża widokowa na przykład za 20 milionów, te pieniądze powinny pójść w innym kierunku, chociażby na rewitalizację komunalnych czy socjalnych mieszkań miejskich.
No to tak nie możemy mówić, bo to nie da się pieniędzy przekładać z jednej kubki na drugą, bo to jest zupełnie inna kwestia, ale dobra,
zostawmy. Rozumiem, dobrze. Przede wszystkim też w Lesie Piastowskim, bo chciałbym jeszcze powiedzieć o innych punktach dla okręgu numer 2. W Lesie Piastowskim także odtworzenie takich starych traktów, które kiedyś były jeszcze w momencie, kiedy miasto Zielona Góra było miastem ogrodem, czyli uwypuklenie tych zabytkowych miejsc, które tam cały czas są w tym lesie, także ten potok i tak dalej, źródełko, to na to powinniśmy też kłaść nacisk po prostu, żeby żeby przywrócić tradycję temu miejscu. Nowe nasadzenia, bioróżnorodność.
No musimy tam niestety uważać i pamiętać jeszcze o tym, że jest to w dużej części las przemysłowy i tam lasy państwowe prowadzą standardowo gospodarkę leśną. Zresztą widzą to ci, którzy bywają często na wzgórzach, że w jednym tygodniu jesteśmy, są drzewa, w innym tygodniu przychodzimy i całego kwartału nie ma. Ale to jest jakby naturalna sprawa i tak to było robione, jest robione i będzie robione. Co do tego nie ma wątpliwości, więc też nie we wszystkich miejscach pewnie wszystko da się zorganizować. Ale dobrze, wyjdźmy z parku czy z lasu, porozmawiajmy jeszcze o innych rzeczach, bo to przecież nie jedyne kwestie, które państwo jako ruch miejski podnosicie. Dużo się mówi o aktywizacji młodzieży. Na przykład. Jak aktywizować młodzież w tej chwili na osiedle?
No ja mam na to pomysł i to też wyniknęło z konsultacji. Młodzież można aktywizować poprzez Domu Kultury. My zgłaszamy taką propozycję, żeby na każdym osiedlu w Zielonej Górze znalazł się taki dom kultury, czy stacjonarny, czy mobilny, bo mogłyby być też to mobilne domy kultury, które prowadzą wyspecjalizowani animatorzy, instruktorzy i zajmują się tą młodzieżą, dlatego że właśnie zauważyłem taki trend, że dużo na osiedlu Piastowskim, na którym mieszkam, ale też na innych takich peryferyjnych, dużo atrakcji jest już dla dzieci. To jest świetne. Są boiska, są różne place zabaw.
No tu pod tym względem się wiele zmieniło, in plus nie ma wątpliwości.
Natomiast nie ma propozycji dla młodzieży. Oczywiście gdzieś tam pojawiają się skateparki i tak dalej, takie propozycje. Natomiast ja uważam, że nie cała młodzież uprawia sport. Są ludzie, którzy bardziej na przykład są zainteresowani czytaniem książek, kulturą i tak dalej. Dlatego stąd chcielibyśmy utworzyć takie osiedlowe domy kultury. Taki osiedlowy dom kultury w moim dzieciństwie ukształtował mnie jako człowieka, kiedy po lekcjach miałem zagospodarowany czas właśnie w sekcjach filmowej, fotograficznej, muzycznej, plastycznej czy kabaretowej. I do tego, do czegoś takiego chcielibyśmy właśnie jako ruch miejski powrócić. Także przy współpracy z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury, bo tam już jest świetna infrastruktura i wspaniali pracownicy, to podkreślę. Wielokrotnie z pracownikami Zielonogórskiego Ośrodka Kultury współpracowaliśmy jako ruch miejski, czy to przy ostatnim wydarzeniu Luna Park, na którym było bardzo dużo ludzi, czy obserwacja księżyca.
Ale no także... są tam fachowcy, którzy wiedzą, jak to robić wszystko po prostu.
Dokładnie, tak. Ale jest tutaj pole jeszcze do rozszerzenia tej działalności, dlatego że Zielonogórski Ośrodek Kultury kończy swoje urzędowanie o któreś tam godzinie popołudniowej, a po południu można by znaleźć środki miejskie, aby właśnie ci instruktorzy, animatorzy kultury tam weszli i po prostu zajęli się tą młodzieżą. Tylko o to nam chodzi. Przy współpracy oczywiście z tymi wszystkimi specjalistami z ZOH-u, którzy tam pracują.
Taki pomysł.
Taki pomysł, tak.
Bo jeśli chodzi o młodsze dzieciaki, to akurat na Osiedlu Słonecznym mamy nowy, wielki, piękny zresztą dom harcerza, który no, te wszystkie rzeczy, o których mówimy, tak, czyli zajęcia popołudniowe dla dzieciaków prowadzi i tutaj jakby dziury nie ma. Wy mówicie o tej młodzieży starszej, tak?
Tak, dalej, o młodzieży starszej, która często wystaje pod blokami, nie ma co ze swoim czasem zrobić. Ja osobiście proponuję także przy współczesnej technologii stworzenie telewizji osiedlowych, żeby na każdym osiedlu, przynajmniej z tego okręgu numer 2, to są takie duże peryferyjne osiedla, żeby stworzyć telewizję osiedlową znów ze specjalistami, z których mamy wielu w Zielonej Górze, jeśli chodzi o kulturę, filmowanie, posługiwanie się aparatami fotograficznymi, żeby powstały takie osiedlowe telewizje, później te programy, żeby znajdowały swoje miejsce w YouTube, w różnych innych portalach społecznościowych. To samo tyczy się takiego lokalnego radia na każdym osiedlu, czy właśnie wytwórni muzycznych, bo to też jest dla mnie ważne. Dużo młodzieży, z którą rozmawiam na osiedlu Piastowskim, bo właśnie tam mieszkam, z tych blokowisk, tworzy swoją muzykę, często to jest rap, ale oni to robią gdzieś po piwnicach, w bardzo nieprofesjonalnych warunkach i brakuje im profesjonalnego sprzętu, jakichś mentorów z tej dziedziny, których też jest dużo w Zielonej Górze. Przyznam, że z naszego okręgu startuje prekursor rapu w Zielonej Górze, czyli Andrzej Burchardt, MC Buras. Jest to osoba bardzo mocno do wykorzystania właśnie w tym względzie. Dlatego wydaje mi się, że oprócz takich sportowych atrakcji dla młodzieży jak skateparki, potrzebna jest jakaś strawa kulturalna. To przy okazji poprzez sztukę edukujemy.
A co jeszcze powinno się zmienić na tych wszystkich osiedlach? Bo nie da się ukryć, że są to osiedla naprojektowane lata temu, bezwzględnie. One oczywiście się zmieniają, tak? Zmieniały się statuty tych osiedli, tak? Często tam, gdzie były kiedyś mieszkania komunalne, teraz są w 100% własnościowe, czyli powstały wspólnoty lokatorskie. No widać, że budynki są remontowane, tak? Są odnawiane zewnętrznie, no ale wielu rzeczy się tam nie da zrobić, bo układ komunikacyjny chociażby jest, jaki jest, no i często trudno jest cokolwiek jeszcze wcisnąć.
No właśnie, coś wcisnąć. Ja boleję nad tym, że osiedle piastowskie, jedno z najbardziej popularnych w Polsce, no nieskromnie przyznam, że także dzięki działalności grupy Sky Piastowskie, które było świetnie zaprojektowane w latach 70., no doczekało się tak zwanych plomb, jak ja to nazywam. Po prostu powstały tam nowe bloki. Wydaje mi się, że takie osiedla nowych bloków powinny powstawać od podstaw gdzieś na obrzeżach Zielonej Góry, po to ona się powiększyła. Byłbym przeciwny totalnie dalszemu zabudowywaniu.
No, tam takim, już się nie da zabudować.
No, w tej chwili już nie da się. Tam już nie ma zupełnie miejsca. Natomiast problemem są bloki bez wind. I to też wyszło z naszych konsultacji. To też jest w propozycjach ruchu miejskiego, aby do bloków na tych osiedlach, które mają właśnie budynki bez wind, wprowadzić taki system komunikacji windowej, ale on to jest taki...
Zewnętrzny?
Nie, wewnętrzny. Wewnętrzny. To się już stosuje w Warszawie, na Śląsku, w wielu właśnie kamienicach, w wielu blokach. To jest taki system krzesełkowy, który montuje się na klatkach schodowych,
taki
przy poręczach.
Po prostu,
tak, taki wyciąg. To jest jedno krzesełko, które sobie zjeżdża i wjeżdża, w żaden sposób nie ingerując w klatkę schodową i nie wymagając żadnej budowy dodatkowych szybów i tak dalej. I takim krzesełkiem ci ludzie, którzy są uwięzieni na wyższych kondygnacjach, a znam takich ludzi osobiście, bo te osiedla peryferyjne, przepraszam, jeszcze mnie choroba trzyma, przeziębienie, tacy ludzie są po prostu tam uwięzieni. Także doceniam, że dla seniorów jest coraz więcej propozycji na osiedlach. My także proponujemy takie dzienne domy kultury, czy domy otwarte dla seniorów.
Chociażby tak, na osiedlu
Piastowskim. Zgadza się, takie są, ale żeby ci ludzie mogli tam dojść, muszą zejść z tego bloku. Ja już nawet nie mówię, żeby do tego domu seniora, ale nawet na zakupy. To jest problem, dlatego chcielibyśmy wprowadzić właśnie takie rozwiązania, które już funkcjonują w innych miastach, czyli te wewnętrzne instalacje windowe.
Jeżeli się to da zrobić, oczywiście, bo za każdym razem pojawiają się problemy natury własnościowej, tak?
Gdzieś
jest spółdzielnia, gdzieś jest prywatna własność i tak dalej, ale rozwiązanie jest ciekawe pewnie.
My jako ruch miejski zawsze liczymy na konsensus, na kompromis. Ja rozumiem oczywiście, że są to spółdzielnie mieszkaniowe, ale wydaje mi się, że to jest...
Ze spółdzielniami bywa różnie, tak?
Ale to jest dla dobra ogółu. Myślę, że to nie jest pomysł, który działa przeciwko spółdzielni, tylko jak najbardziej wspomaga jej funkcjonowanie.
Jaka będzie kampania ruchu miejskiego? Będzie was mocno widać? Idziecie w tak zwane wizualizacje ruchu gdzieś na zewnątrz? Pojawią się billboardy, plakaty, banery? Tego będzie więcej? Czy stawiacie raczej na ten taki bezpośredni kontakt? Staracie się chodzić po mieście i spotykać z ludźmi?
Zdecydowanie bezpośredni kontakt. My jako ruch miejski już od kilku lat optujemy za tym, aby wyczyścić miasto z takiego chaosu, powiedzmy, billboardowo-reklamowego i nie chcielibyśmy się przyczyniać swoimi jakimiś plakatami, billboardami, które miałyby zaśmiecać przestrzeń miejską. Także od lat proponujemy, aby...
No ale też wieszaliście już trochę takich plakatów, więc też...
Nie, wieszaliśmy tylko i wyłącznie na Koziołkach, no, tak, które są dostępne darmowo dla wszystkich komitetów w mieście. Przy okazji widziałem tam plakaty różnych opcji, gdzie panowie wieszają po 2-3 plakaty na tym Koziołku. My wieszamy zawsze swój jeden.
Zawsze tak było.
Wiem, ale no szkoda, że są kandydaci, którzy naprawdę, można powiedzieć kolokwialnie, wychodzą z lodówki, a jeszcze anektują te Koziołki, zasłaniając się wszystkimi plakatami. Ale myślę, że to jest wszystko do zrobienia. No taka jest specyfika kampanii. Natomiast stawiamy na konsultacje, cały czas na konsultacje, na rozmowę z mieszkańcami, na słuchanie ich potrzeb. I tak byśmy też widzieli zarządzanie miastem, że po prostu głos ludzi jest priorytetowy. Oczywiście, jeżeli są jakieś tarcia, konflikty, no to trzeba dojść do kompromisu, do konsensusu, ale trzeba tych ludzi słuchać po prostu. Nikt nie chce się okopać w urzędzie miasta czy na jakichś stanowiskach i po prostu wiedzieć najlepiej. Dlatego chcemy powołać miejskiego architekta, urbanistę, ogrodnika, plastyka, aby ta nasza przestrzeń w jakiś sposób była planowana, żeby było studium dla całej Nowej Zielonej Góry, no po prostu, żeby specjaliści, którzy są świetnymi fachowcami w swoich działkach, wspomagali takie różne właśnie akcje.
A jak będzie? Przekonamy się dokładnie 21 października, czyli no już w sumie za niespełna miesiąc czasu. Wtedy też zielonogórzanie będą mogli wybrać się do lokali wyborczych i oddać głos na tą osobę, którą czują, że chciałyby widzieć na miejscu władz.
Zgadza się. Ja właśnie bardzo proszę i apeluję do mieszkańców Zielonej Góry, aby wybrali się na wybory. Nie proponuję tu żadnej z opcji, po prostu, żebyśmy poszli, dlatego że poprzednia frekwencja wyniosła niecałe 30%. Wydaje mi się, że powinniśmy w większości zadecydować o przyszłości Zielonej Góry.
Grzegorz Lipiec, Ruch Miejski, Zielona Góra, dzięki serdecznie.
Bardzo dziękuję.